Wczoraj w Bibliotece Kraków na osiedlu Dywizjonu 303 odbyło się spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską i Ewą Winnicką, współautorkami książek Jak się starzeć bez godności i Na bogato, czyli Jak się starzeć bez godności 2. No tłumy tutaj się zjawiły na spotkaniu z wami. Jak myślicie, to jest kwestia popularności waszego podcastu Jak się starzeć bez godności? Czy już ta książka zatacza takie kręgi i jedna i druga, że czujecie, że rzeczywiście to są przede wszystkim czytelniczki?
No, ja myślę, że obie odpowiedzi są prawidłowe. Ja w ogóle myślę, że te książki, które były żartem w zamierzeniu i taką odskocznią od poważnych rzeczy, którymi się zajmujemy i naszymi książkami, które są zazwyczaj smutne, okazała się książką misyjną. To znaczy okazało się, że są w Polsce kobiety i jest ich coraz więcej, które skończyły te magiczne 45 lat i chcą dalej po prostu żyć i nie chcą być smutne. I to nasze poczucie humoru, taka pewnie głupkowatość i takie w ogóle zastanawianie się co dalej i żeby było miło, bardzo z nimi rezonuje i my się strasznie z tego cieszymy, bo chciałybyśmy, żeby było miło.
Tak, dlatego że wyszłyśmy od żartu. My oczywiście nie wiemy, jak się starzeć. To nie jest poradnik starzenia, tylko to jest pytanie, jak się starzeć.
I w ogóle to jest ta godność, prawda, czy niegodność.
Tak, i wyszłyśmy od żartu, a okazało się, że ten żart zażarł u wielu osób. I bardzo szybko, kiedy zaczął się nasz podcast, to zaczął się dostawać listy, tak, brakowało nam was. I myśmy nawet tak trochę były, no tak szczęśliwe, ale też takie trochę bezradne, no bo może ktoś naprawdę by chciał od nas jakiejś porady, a my przecież na niczym nie znamy.
Powiedziałyście, że po jednym ze spotkań przyszła pani rozczarowana, że nie dostała takiej recepty, jak się starzeć bez godności, bo tak czy inaczej wszyscy się zestarzejemy, no tylko chcielibyśmy się starzeć jakoś tak bardziej fajnie.
No na własnych warunkach i naprawdę z tego miejsca jeszcze raz przepraszamy panią, która nie dowiedziała się, jak się starzeć bez godności z naszej książki. Ale to też każe nam trochę wątpić i w poczucie humoru wśród słuchaczy i to się okazuje, że mamy jeszcze bardzo wiele rzeczy do zrobienia przed nami edukacyjnych, żeby tak trochę wyjąć taki usztywniacz z naszych organizmów. Tak.
Skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby nagrywać ten podcast? Pamiętacie ten moment, kiedy stwierdziłyście, dobra, bierzemy się za coś takiego?
To ja powiem, bo ja bardzo dobrze ten moment pamiętam. Siedzę sobie w domu, jest lato, mieszkam sobie w Sopocie i nagle dzwoni Ewka, mówi: Magda, słuchaj, nie wiem czy wiesz, ale w przyszłym roku kończysz 50 lat. No to sobie myślę, dzięki Ewka, już od razu słońce zaszło. I ona mówi, robimy razem podcast. Chcesz? O starzeniu, bo to jest, słuchaj, nisza, o tym jeszcze nikt nie robi. To jest prawda, dzisiaj mamy mnóstwo podcastów o starzeniu, o menopauzie, ale myśmy naprawdę były jakby
prekursorkami. Myśmy pierwsze na ten biegun po prostu weszły. Byłyśmy tak, jak się nazywał ten taki, bo ja ciągle zapominam wyrazów.
O, ja też zapominam.
Amuncentkami.
Odkrywczyniami tak. Bieguna.
Tak.
Tak. I wtedy było tak, że ja mówię, dobra Ewka, robimy ten podcast. I przyjechała Ewa do mnie i nagrałyśmy na dyktafon w telefonie komórkowym bez wielkiego żadnego sprzętu. Nagrałyśmy właściwie pierwszy odcinek, to mówiłyśmy o tym, co byśmy chciały mieć w takim podcaście. Wszystkie takie tematy tabu związane ze starością. Różne, naprawdę różniaste. I dałyśmy ten podcast jednej ze stacji radiowych. Myślałyśmy, że wyśmieją nas i w ogóle odrzucą, a oni nas przyjęli, zaczęłyśmy nagrywać i to było bardzo przyjemne.
Tak, tak to się zdarzyło i w ogóle taka ta popularność, która tak jak kula śniegowa w ogóle zaczęła rosnąć, to było też takim dużym zaskoczeniem dla nas.
Wy jesteście znane z bardzo poważnej twórczości i poważnych książek, zdobywczyniami wielu nagród. Jak środowisko przyjęło to, że no, robicie coś tak mało poważnego?
Nie przyjęło.
Tak. Środowisko właściwie nie zauważyło naszej radosnej twórczości.
Chociaż środowisko jest w naszym wieku. Nasze środowisko jest w naszym wieku plus, prawda?
Tak, ale oni nie zauważyli. Lepiej chyba... W Polsce niestety jest przekonanie, że jak coś jest śmieszne, to jest głupie. I może wydaje się naszym kolegom i koleżankom, że ośmieszamy przy okazji też ich. Nie wiem, jak to jest, ale nie wszyscy tak pewnie myślą, tylko pewnie nie mają czasu, żeby nam coś powiedzieć.
Magda zawsze tak chcę, żeby wszyscy byli zadowoleni, a tak się nie da. Ale prawda jest też taka, że ten podcast dał nam strasznie dużo, znaczy uwolnił też naszą taką głupkowatość, którą mamy w sobie, takie pewnie dziecko, które było zadeptywane przez to, że musiałyśmy być matkami, opiekunkami, pracowniczkami, że musiałyśmy polować na mamuty też, żeby nasze rodziny mogły spłacać kredyty we frankach. A tutaj nagle, prawda, trochę nam się odpiły wrotki i jesteśmy z tego powodu bardzo zadowolone i trochę chyba nie przejmujemy się tym, co mówią nasi poważni reporterzy, przyjaciele, którzy myślą, że jak są poważniejsi, to są mądrzejsi.
No macie już spektakl, macie podcast, macie książki, dwa tomy, no i będzie film, ja jestem przekonana, może nawet serial.
No czekamy, ale obawiamy się, że jak będzie się w takim tempie rozwijać, to w urnach nas zaniosą na premierę tego filmu lub tego serialu. Także żyjemy dalej pełnią życia, piersi nabieramy oddechu.
Bez serialu jeszcze na razie.
Tak, i nie liczymy na wiele.
Natomiast w domenie publicznej, bez żadnych pajer, nie, to był firewall, tak? Bo ja, przepraszam bardzo, ale jak Państwo będziecie w moim wieku,
paypal wall,
nie wiem, ale jak Państwo będziecie w naszym wieku, to będziecie wiedzieli, że się zapomina wyrazów, że człowiek po prostu myślał, że jakiś wyraz pamięta, a potem jak dobiega do przecinka, to już go tego wyrazu po prostu nie ma i go nie może nigdzie znaleźć. I dlatego teraz już nawet nie pamiętam, o czym chciałam powiedzieć, ale już wiem, że my przygotowujemy się do podcastu, który będzie takim programem telewizyjnym, czyli będzie nas można jeszcze zobaczyć, bo też szkoda, żeby się nasza uroda marnowała, tak. Prawda? Tylko w studiach radiowych. A tak będzie można zobaczyć też naszych gości.
Tak.
A dlaczego pani się śmieje? Pani uważa, że jesteśmy brzydkie? Nie. Niemożliwe.
Nie, ponieważ uważam, że to jest w ogóle już passé chcieć być w telewizji. No, wszyscy chcą być w telewizji. Radio to jest to. A dzisiaj jesteśmy w radiu. I wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. W swoim podcaście i w swoich książkach poruszacie taki bardzo ważny temat, trudny dla kobiet starzejących się, to znaczy smugę cienia, tudzież stawanie się przeźroczystymi w pewnym wieku. I to jest jeden z najbardziej zabawnych rozdziałów, które są. Opis wyjścia z psem czy na zakupy w piżamie, że można pójść właściwie nago i pies z kulawą nogą na nas nie zwróci uwagi.
No cóż, niektórym się wydaje, że my te książki zupełnie wymyśliłyśmy, że tam nie ma żadnej prawdy z naszego życia, ale jest to autentyczna prawda, że ja mieszkając w Sopocie wychodziłam rano z psem w koszuli nocnej i nikt na to nie zwraca uwagi. Owszem, jest to Sopot. Tam się widuje nie takie cuda jak kobietę z psem w koszuli nocnej, no ale jednak dało mi to wtedy do myślenia. Czy gdybym była młodsza, to może bym zwróciła na siebie uwagę, chociaż powiedzieliby,
o... I byś dostała ofertę matrymonialną.
Tak, o, tak kobieta w koszuli nocnej. A tak to nic. I to dało do myślenia, tak.
No jest ta smuga cienia i taki aspekt mniej zabawny, no są perspektywy zawodowe kobiet w naszym wieku, które tutaj statystyki mówią o tym, że wypadają jakoś gwałtownie z rynku pracy, mimo że mają, że jesteśmy teraz w takim wieku, że mamy doświadczenie, no i jest mniejsza szansa, że będziemy młodymi matkami niż na przykład 10 czy 20 lat temu. I jesteśmy bardziej poukładane i pewnie mamy znacznie większe kompetencje miękkie, to znaczy po wychowaniu niegrzecznych po prostu nastolatków, naprawdę mamy więcej cierpliwości na przykład.
No,
do pokolenia na przykład Z. To znaczy ja naprawdę o 30% rzadziej chcę zabić moje dzieci na przykład niż wcześniej. Nie wiem jak ty, Magda.
Ja o 27%, tak.
Czyli Magda ma jeszcze jakąś drogę przed sobą. Natomiast to są takie rzeczy, z którymi bardzo, o których chciałybyśmy mówić, o to, żeby nas na bocznicę nie stawiać, bo proszę na nas spojrzeć, no my jesteśmy pełne życia, mamy poczucie humoru, no mamy bardzo dużo energii. Wczoraj byłyśmy w Bolesławcu, ja dzisiaj jeszcze byłam po drodze w Warszawie, jesteśmy teraz w Krakowie, będziemy zaraz, w ogóle dajemy radę. Już nie mówię o naszej urodzie właśnie.
Tak, a mi to nawet doktor ustawił leki, żebym miała więcej energii, także wszystko można.
Tak, ja mam też leki ustawione, nawet nie wiem, czy mam, nie mam ich za dużo, bo mam też za dużo energii teraz też. Chciałabym mieć trochę mniej też energii.
Kolejny szalenie zabawny fragment to opis rowerków stacjonarnych, które każdy z nas na jakimś etapie życia nabywa. No i one potem pełnią pewne funkcje. Jak się okazało na spotkaniu, u wszystkich te same.
Tak, mogłabym powiedzieć, dzień dobry, nazywam się Magda Grzebałkowska i wieszam pranie na rowerze stacjonarnym. Oczywiście wszyscy ostrzegali, że tak będzie, ale ja powiedziałam wtedy, może wy, dlatego że ja będę na pewno na nim jeździć. Jakby tak zliczyć, mamy ten rower już trzeci rok w domu, i jakby zliczyć rowerogodziny, to może tak się wyjeździło ze 3 godziny, nie? Natomiast pranie znakomicie
tak,
się tam bierze.
O ile cykli prania, prawda? Jednak tak. Zaspokoił ten rower. Ja wieszam na bieżni, bo mam taką dosyć stary model, bo ja mam znacznie dłużej bieżnię, ale ta bieżnia służy młodszemu synowi mojemu i jego kolegom jako bardzo dobra taka wyrzutnia do zabaw.
Tak się zastanawiam, co jest tańsze, suszarka czy rower stacjonarny?
Ale jakby pani chciała jeździć na suszarce?
Można się pokręcić.
U mnie tańsza jest suszarka. Zdecydowanie, bo myśmy kupili bardzo drogi rower, też dlatego, żeby nam było wstyd na nim nie jeździć, żeby za każdym razem, jak nie będziemy chcieli jeździć, żebyśmy sobie przypominali z moim mężem, słuchaj, tyle zapłaciliśmy za ten rower, on musi się zamortyzować, więc jak słychać, on się jeszcze nie zamortyzował i w ogóle nie czujemy tego wstydu, po prostu, że i nie jeździmy na nim.
Ja wiem i to mogłabym się taką z Państwem podzielić mądrością życiową, że pierwszym krokiem do niećwiczenia, do niejeżdżenia na rowerze, do w ogóle nie robienia czegokolwiek jest kupienie tego sprzętu albo zapłacenie w telefonie komórkowym za aplikację, która ma to nam ułatwić. Jest to absolutna blokada i potem się już tego nie robi. Ja na przykład wiem, bo mam bardzo dużo sprzętów, jeszcze nie było telefonów komórkowych i ja, żeby zacząć ćwiczyć, kupowałam takie urządzenia do odchudzania w telezakupach Mango. I one wszystkie są na poddaszu teraz, nie rozpakowane.
No właśnie, Ewka, chciałam zapytać, a masz jeszcze to hula hop, co kupiłaś sobie 2 lata temu?
Nie, bo mój mąż sobie założył na brzuch i się rozpadło. Bo to tak jest z takim... elementem na sznurku, który ma dookoła bioder, jak na Hawajach, tak fruwać, ale jest bardzo złego plastiku wykonany. A no mój mąż po prostu sobie przesadził i za bardzo związał sobie to w brzuchu i to się po prostu w rękach mu rozpadło.
Mężczyźni starzeją się z większą godnością niż my?
Mężczyźni mają wypartą starość, mi się wydaje, ponieważ w ogóle mają bardzo mniejszy wgląd w to, co się dzieje w ich życiu niż kobiety.
Mężczyźni starzeją się gorzej, przynajmniej ci z naszego pokolenia i trochę starsi, bo może te zetki już będą miały inaczej. Natomiast my jesteśmy jednak wdrożone do kręcenia się w kółko przez całe życie, no bo jednak...
Starania się tam w kółko.
Starania się, tak, bo jednak tak po orbicie biegamy, czyli szkoła, dom, praca, dzieci, obiad, pranie. Akurat u mnie w domu to jest podział obowiązków, ale jednak jest wielu mężczyzn jeszcze w Polsce, którzy się na przykład dziwią, że mężczyzna może robić pranie, albo na przykład, że sam musi ugotować obiad. I oni potem, jak idą na emerytury, siadają na fotelach, w koszulkach siatkowych, oglądają telewizję i gnuśnieją. A kobiety, które idą na emeryturę, po prostu zaczynają wychodzić, z przyjaciółkami się spotykać, czyli znajdują sobie sposób na życie. My się, kobiety, lepiej starzejemy.
Przyznam, że byłyście dla mnie no, takimi idolkami, kobietami, które piszą świetne książki, doskonałe reportaże. I zaskoczyło mnie w tych książkach, że tyle miejsca poświęcacie no jednak wyglądowi. Wszystkie kobiety chcą być chude i piękne?
Tego nie wiemy, ale wydaje mi się, że nasze skupienie na wyglądzie jest trochę taką kpiną z tego, co widzimy dookoła. No, nasze porady na to, jak się upiększyć, są jednak żenujące. Sama pani przyzna, że korzystanie z nich w życiu codziennym byłoby no, daleko idącą przesadą. Ja oczywiście odchudzam się, odkąd się urodziłam i jest to jakieś takie hobby już moje. Nie wiem, wydaje mi się, że gdybym się nie odchudzała, to w ogóle bym nie żyła. Oczywiście to też mówię trochę dla żartu w tej chwili. Natomiast wydawało mi się, że opowiadanie o tych moich perypetiach w tym zakresie jest też już zabawne, bo jest pewnie takim tragikomiczne, no podszyte już no, trochę tak jak z filmu Klawo jak cholera Egon. No. Jak się nazywał ten film? Boże jedyny, to nie był Klawo jak cholera Egon, tylko...
Gang Olsena.
Gang Olsena, tak. No. Ja to się czuję, jestem właśnie Egonem.
Odchudzania. Ale
Epigonem.
Dobrze jest... Wiecie co, dobrze jest wyglądać dobrze, ale żeby się podobać sobie, nie robić czegoś dla innych, dla tego, co powie mąż, co powie sąsiadka, żeby podobać się ludziom na ulicy. Zresztą po 40 zaczynamy znikać my kobiety z ulic, robimy się przezroczyste, idziemy, a nikt nas nie widzi, więc...
Mówi Magda, bo wpadła 2 razy na szklane drzwi, które się nie otworzyły przed nią i to jest ten smutny wniosek z tego wynika.
No a, ciebie, ja... a ciebie widzą krany w łazience publicznej, takiej, co to jest fotokomórka?
No nie. A co?
No nic, bo mnie też nie, więc wiesz, na przykład trzeba bardzo pilnować, żeby będąc w toalecie w pociągu, najpierw mydła nie nałożyć, bo potem chodzisz z zamydlonymi rękami od toalety do toalety, gdzie jest na wcisk, a nie na fotokomórkę woda.
U mnie dzisiaj był w pociągu na wcisk, bo też starałam się najpierw, myślałam, że jestem przezroczysta, ale potem okazało się, że był taki przycisk.
No u mnie dzisiaj w pociągu było na wcisk, ale wody nie było. Ale ja też już nigdy najpierw nie wkładam łap do mydła, tylko najpierw jednak woda.
To jest takie doświadczenie też życiowe. No. Mówi się, że takie zetki nie mają takiego doświadczenia.
No i że chodzi przy okazji, żeby ładnie wyglądać, ale człowiek musi dbać o siebie. To też jest jakby element, ale to już mówię całkiem serio, element dbania o siebie, nie zaniedbywania się i nie poddawania się jakiejś takiej degrengoladzie. I chodzi o to też, by każdy wyglądał dobrze według swojego pomysłu.
Żeby był zdrowy po prostu. Bo tak. I kiedy piszemy o tym, żeby wyglądać dobrze, to tak naprawdę chodzi nam o to, żeby się badać, żeby chodzić na badania kontrolne, żeby ćwiczyć. I to są takie rzeczy, które no, nie chodzi nam, żebyśmy były Jenniferkami Lopez, chociażbyśmy bardzo chciały, ale żebyśmy mogły, nie wiem, schylić się i zawiązać sobie buty. I to nie teraz, ale i za 20 lat. I to jest taka rzecz.
Spotkaliście się też z Martyną Wojciechowską, piszecie o tym i ona też się przejmuje swoim wyglądem i tym, jak ją ludzie odbierają. Czyli kobiety w naszym wieku, z naszego pokolenia, mają gdzieś tam wdrukowane, że muszą mieć akceptację.
No, wie pani, gdyby ja dostawała tyle hejtu i komentarzy na temat mojego wyglądu, co Martyna Wojciechowska, to bym pewnie też się trochę zaniepokoiła. Ale oczywiście chodzi o to, że Martyna jest osobą, której praca zawodowa polega na wystawianiu się na osąd publiczny i to jest część, jakby część jej pracy. I rozumiem, że ta część pracy ją trochę niepokoi, ale no, też podjęła pewnie taką decyzję, prawda?
Martyna nam mówiła, że ona kiedyś się bardzo przejmowała, jak była młodsza, bo no, ludzie, i to nie tylko Polacy, ale Polacy bardzo mają takie poczucie, że mogą powiedzieć każdemu, co o tym kimś myślą, jeśli ta osoba jest osobą publiczną. Więc Martyna bardzo obrywała. I w ogóle wszystkim się wydawało, że mogą wychowywać jej dziecko, radzić jej, dokąd jechać. Potworna rzecz, ale mówi, że no, wciąż to jest, nie jest obojętne dla niej, ale no jednak się bardzo uodporniła już. No to też przyszło z wiekiem. Ja w ogóle bardzo lubię być w moim wieku. Nigdy bym nie chciała być młodsza z powrotem, tylko mieć młodsze ciało, w sensie, żeby jednak tak nie bolało, jak się wstaje. Jak to powiedziała nam ostatnio Katarzyna Lengren, że ona wstaje codziennie z Jezusem. O, wstaje i robi, o Jezu, jak mnie wszystko boli.
Co daje menopauza?
No, rzuty gorąca chyba, tak? prawidłowa odpowiedź jest.
Mnie chodziło o to, że dystans, luz, że wszystko możemy, nic nie musimy.
Dla mnie ważne jest to, żebyśmy w końcu sobie wszyscy zaczęli mówić, że menopauza nie jest niczym strasznym, bo jak robiła z nami wywiad bardzo młoda dziennikarka jakiś czas temu, zapytała, jak sobie radzimy z tym koszmarem, z tym czymś strasznym, przed czym nikt nie może uciec. A ja bym chciała, żeby, no już przychodzi taka świadomość, że menopauza po prostu jest częścią życia każdego, kto dożyje do pewnego wieku, menopauza dotyczy. Menopauza pojawia się w ogóle coraz wcześniej u kobiet, bo też jakoś inaczej się rozwijamy przez te wszystkie katastrofy klimatyczne. Natomiast menopauza daje różne wyzwolenie. Można na przykład uprawiać seks bez zabezpieczeń, nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy na środki higieniczne. Więc no, są plusy. I właśnie pracodawcy powinni to docenić. Nie masz PMS-a, więc nie będzie ci chodziła po biurze pracownica cały czas wkurzona. I naprawdę warto od razu, jak się czuje, że ma się perimenopauzę, żeby pójść do lekarza i opracować z nim jakby plan za pomocą leków przejścia przez tę menopauzę suchą nogą. Bo nie ma sensu.
Właśnie, żeby to tylko noga była sucha.
Tak. Te uderzenia gorąca to po prostu jest piekło. Piekło i bardzo szybko mój lekarz pomógł mi to zwalczyć za pomocą tabletek, ale naprawdę, no może niektórzy mają słabiej, ale miałam okropnie.
Generalnie wasze książki mają szereg takich scenek, opowieści, w których myślimy sobie, o Boże, ja też tak mam. I jedna z najcudowniejszych opowieści, oprócz oczywiście roweru stacjonarnego, no to jest opowieść o grach NFZ-owskich, grach w wyleczenie na NFZ. No jeszcze nikt nie doszedł do ostatniej bazy.
To prawda, no pewnie wszyscy mieliśmy kiedyś takie pomysły, żeby chodzić do specjalisty, korzystając z naszych składek zdrowotnych i leczyć się na NFZ. I to wymagało na przykład w moim przypadku, no takiego podróży po Polsce, ponieważ ortopeda był dostępny w Radomiu, rezonans magnetyczny pod Łomiankami i jakby grałam w takie, no to było takie monopoli trochę, prawda? To jest takie, żeby, no dużo zwiedziłam Polski, żeby się dowiedzieć, że moje kolano ani nie nadaje się do grania w tenisa, ani do operacji, tak, że to jest jakby taki stan pomiędzy.
Więc wybrałaś tenis trzeciego wieku.
Tak, i odbieram piłki, które do mnie dolatują po prostu, ale też chciałam w tym miejscu powiedzieć, że o sporcie, który jest w moim wypadku dosyć istotny i oczywiście śmieję się z tego tenisa, którego zaczęłam grać po 40 chyba, albo dobiegając do 40, że jest to coś, co sprawia mi niezwykłą przyjemność, to znaczy nie jestem mistrzem świata i nigdy nie będę, ale jestem w takiej grupie osób grających w dzielnicy, w której mieszkam i spotykamy się dosyć często. Czasami spotykam się też z moim mężem i gramy mecze deblowe i chciałam powiedzieć, że to jest naprawdę sposób w ogóle też na to, żeby się dobrze czuć.
A ja chciałam jeszcze o tych grach chorobowych powiedzieć, że to są gry, które tak naprawdę wszyscy z mlekiem matki i ojca wyssaliśmy, dlatego, że po prostu to jest, można by powiedzieć, że jest to po prostu narzekactwo, ale nie. To jest bardzo prosta gra. Siadamy sobie podczas obiadu rodzinnego albo towarzyskiego i mówimy sobie, że za każdą odpowiedź jest 10 punktów i mówimy, kogo co boli. Zaczyna się na przykład tak, że ja mówię, o Jezu, ale mnie dzisiaj głowa boli. I druga osoba mówi, o nie, ty nie wiesz, co to znaczy, że ból głowy. Ja to mnie tak bolała głowa, że musiałem wziąć tam cały listek leków przeciwbólowych. Ktoś trzeci mówi, co ty wiesz o bólu głowy? Słuchaj, ja byłem w szpitalu i mi pół mózgu odrąbali. No i się tak zdobywa różne punkty. I to jest naprawdę, albo w przychodni, jak się w to fantastycznie gra. Naprawdę, każdy musi spróbować.
Gra, kto ile czasu spędził na SOR-ze. Wygrywa ten, który spędził dobę.
Ja chciałam powiedzieć, że z powodu właśnie tej gry, czy też takiego odmowy w grę, ile kto czasu spędził na SOR-ze, to mam też anegdotkę, którą się mogę podzielić, bo to była taka opowieść o spotkaniu wieczornym z moim mężem. To miała być taka randka małżeńska w restauracji po bardzo wielu miesiącach niechodzenia wspólnie do restauracji w związku z moimi dziećmi. I mój mąż, kiedy mnie już zobaczył, wychodził z przejścia podziemnego i spadł ze schodów, łamiąc sobie palec mały. Więc zamiast pojechać na wystawną kolację z winem, pojechaliśmy na SOR, gdzie było napisane w okienku, że czas oczekiwania wynosi 9 godzin i nie skorzystaliśmy z tego. I od tego czasu mój mąż ma krzywy palec mały i jest to taka pamiątka po naszej randce.
To jest wspaniała anegdota, Ewa, tego nie znałam.
No bo nie pytaliśmy nigdy. A. Taki ma palec, o. Taki
bardzo tak. Pokaż do mikrofonu bliżej. O.
Ale żeby nie było, bo piszecie też o seksie, nie żeby tylko o chorobach. Ale jednak tak powściągliwie, tak typowo dla naszej półki wiekowej, bo jednak pruderia to jest to, co cechuje osoby w wieku 45+.
No, dlatego, że po prostu nasze mamy niczego nam nie mówiły. Myśmy pokątnie pod kołdrą czytali Michalinę Wisłocką, z której nic nie wynikało, bo to nie
z
było...
Z jakim wstydem jeszcze,
tak.
Boże.
Bo to nie było w ogóle do naszego wieku dostosowane, a potem się człowiek czegoś na podwórku dowiadywał, na trzepaku i do dzisiaj jest trudno. Myśmy nasz podcast, odcinek o seksie, 8 razy podchodziłyśmy do tego, ale się otwieramy powoli. Mówimy na przykład otwarcie słowa, nie wiem czy w radiu można powiedzieć, ale to się najwyżej wytnie, wibrator, nie? Lubrykanty. Także wiemy od naszej rozmówczyni Alicji Długołęckiej, która jest seks-edukatorką i seksuolożką, że na przykład można uprawiać seks, jak się 80 lat i występuje wtedy słowo orgazm. Także nie jest...
Uczymy się. Tak,
uczymy
dużo.
Się.
Tak.
Uczymy się.
Dwie książki.
Ja chciałam też powiedzieć, że czytam takie badania, kiedy przygotowywałyśmy się do podcastu, że 40% kobiet w Polsce nie doświadczyły nigdy orgazmu, przyjemności nie mają z pożycia płciowego, co w ogóle nas trochę wystraszyło. I myślałam, że to jest dopiero taki ugór, że tak powiem.
To macie o czym mówić dalej i pisać w trzeciej części. Jest już spektakl, są książki, będzie film i kolejna seria. No, jest u gór.
Dożyły.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Magdalena Grzebałkowska i Ewa Winnicka, dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy serdecznie za uwagę.